Maryja, zawsze dziewica. Kochani radiosłuchacze, wchodzimy w kolejną już katechezę z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. I na progu tej katechezy Was pozdrawiam szczególnie serdecznie w kontekście ciągle nam brzmiącego jeszcze tego słowa, które usłyszeliśmy w środowy wieczór Habemus Papam. To jest nowa sytuacja Kościoła, to jest nowy czas, który przed nami Bóg otwiera i do wejścia, w który Bóg nas zaprasza. Tym razem zaprasza nas z Piotrem tego czasu, Franciszkiem, z Ojcem Świętym Franciszkiem. Nie sposób w tym dzisiejszym spotkaniu, w tej medytacji, w tej katechezie od tego faktu się oderwać i dlatego chciałbym proponować, abyśmy wokół tego faktu zatrzymali nasze myśli i abyśmy nieco próbowali rozpoznać ten nowy czas. Co to znaczy? Dla każdego, dla każdej z nas osobiście. Co to znaczy dla rodzin, dla parafii, dla diecezji, dla Kościoła? Co to znaczy dla świata? Przyznaję się osobiście, że gdy kończył się pontyfikat Benedykta XVI, ja osobiście tę godzinę 20, 28 lutego, przeżywałem dość intensywnie, dość mocno. Po raz drugi jako biskup byłem w sytuacji rozpoczynającego się sede vacante Stolicy Apostolskiej. Pierwszy raz oczywiście po śmierci błogosławionego Jana Pawła II. I zauważyłem taką zasadniczą różnicę, która wcale nie wyrasta z faktu, że wtedy Ojciec Święty dopełnił swojego życia i odszedł do domu Ojca, a teraz bardzo po prostu ogłosił, że ustępuje z urzędu, że ten urząd przekazuje znowu w ręce samego Pana Jezusa, który mocą Ducha Świętego poprzez księży kardynałów przekaże go następnemu, przez siebie wskazanemu pasterzowi Kościoła. Tu nie chodzi tylko o formalne różnice. Wtedy bowiem osoba Ojca Świętego, do którego byliśmy bardzo też emocjonalnie jako Polacy przywiązani, którego cały pontyfikat bardzo przeżywaliśmy i którego śmierć bardzo intensywnie przeżywaliśmy, ta osoba nas zatrzymywała. O nim się mówiło, o nim się myślało, za niego się modliliśmy, otaczaliśmy go wtedy przez szereg dni, gdy już trwała sytuacja sede vacante. Otaczaliśmy Jana Pawła II wielką modlitwą. Przecież te kilka dni trwające kolejki wiernych do Bazyliki Świętego Piotra na Watykanie, to nieustanne czuwanie Kościoła sprawiało, że nie czuliśmy paradoksalnie tej pustki, chociaż ta pustka nas przenikała. Ale był ten znak obecności, potem liturgia pogrzebowa, potem jeszcze cały czas pewne wspomnienia, mówienie o Janie Pawle, II. I potem dopiero ta refleksja księży kardynałów, jakby wprowadzająca Kościół w wielkie pytanie, kto dalej, jak dalej, jakie sprawy dalej. Była to sytuacja emocjonalnie o wiele bardziej i zasadniczo różna od tej, którą przeżywaliśmy ostatnio. Ponieważ mieliśmy świadomość, że Jego Świątobliwość Benedykt XVI jest, tylko jest w ukryciu. I oto raptem dosłownie z minuty na minutę, praktycznie nawet z sekundy na sekundę, był papież i nie ma papieża. I ta pustka taka formalna, ten brak był o wiele bardziej dotkliwy w pewnych obszarach nawet niż wcześniej w 2005 roku. Przyznaję się nawet, że jako biskup tym razem właśnie poczułem o wiele silniej ten brak w strukturze Kościoła. Ponieważ osoba Piotra, osoba biskupa Rzymu, osoba papieża, ten sługa sług Bożych, servus servorum Dei, jest w strukturze Kościoła. To jest widzialna głowa Kościoła na ziemi. Jeśli ten urząd przestaje żyć, brakuje osoby, która go ożywia, która go wypełnia swoją dynamiką, swoją wiarą, swoją aktywnością, swoją służbą, okazuje się, że wszyscy jesteśmy ubożsi, a jednocześnie wszyscy czujemy na sobie o wiele większy ciężar odpowiedzialności za sprawy Kościoła. To, co podświadomie cały czas odczuwaliśmy, że jest przecież Piotr, jest ktoś, kto naucza, jest ktoś, kto czuwa, jest ktoś, kto rozstrzyga, jest ktoś, kto błogosławi, jest ktoś, kto się modli. Tym razem, gdy zabrakło tego kogoś, poczuliśmy, jak bardzo my jesteśmy odpowiedzialni za dopełnienie tego wszystkiego, każdy na naszym obszarze, każdy w obszarze swojej kompetencji. I te dni sytuacji Sede Vacante Stolicy Apostolskiej wręcz zaczynały ciążyć. Potem informacja o trwających dyskusjach, kongregacjach generalnych księży kardynałów, potem już o rozpoczętym konklawie, to sprawiało, że ta tęsknota niemal była dojmująca. Kiedy? Nawet mniej ważne kto. Ważne kiedy wreszcie. Pamiętam dobrze ten moment, gdy o godzinie 19:06 program Radia Maryja, akurat trwała wtedy rozmowa pomiędzy panem profesorem Kaweckim z Krakowa i panem doktorem inżynierem Antonim Ziębo, gdy w pół zdania dosłownie ta rozmowa została przerwana i połączenie z Rzymem, bo informacja, jest biały dym nad Kaplicą Sykstyńską. Ja wtedy byłem w podróży, wracałem z Bydgoszczy do Szczecina z regionalnego zjazdu duszpasterzy rodzin i doradców życia rodzinnego. I pamiętam, że w tym momencie, gdy ta informacja padła, słyszałem to przez radio, poczułem wręcz ulgę, dosłowną ulgę. Jest, znowu jest. Jeszcze nie znamy jego imienia. I wtedy, gdy świat cały, tak naprawdę dziennikarze, przeróżni w różnych stacjach, jak się potem okazało, główne pytanie powtarzali, kto? Tak naprawdę wtedy we mnie była modlitwa wdzięczności Panu Bogu. Też było pytanie, kto? Ale była modlitwa wdzięczności, już jest. Już nie ma tej pustki. Oto Kościół znowu ma pełną strukturę i to już się dokonało. Jeszcze osoby nie znamy, ale już wiemy, że jest ten, który w naszym czasie, teraz, w tym pokoleniu, w tych latach, będzie udzielał tej samej Piotrowej odpowiedzi na pytanie, Szymonie, czy miłujesz mnie? Szymonie, czy miłujesz mnie bardziej, aniżeli ci? I ta odpowiedź jest niezmienna poprzez tysiąclecia. Bo to jest pierwszy z takich istotnych wyznaczników tej posługi Piotrowej. Jest ktoś, kto przypomina o miłości Boga nade wszystko. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. To jest odpowiedź, która niesie się poprzez dzieje, które jest w pewnym sensie dopełnieniem tamtego momentu z Ogrójca, w którym apostołowie tych trzech wybranych, najbardziej zaufanych, usnęło i spotkali się potem z wyrzutem Pana Jezusa. Do jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Zabrakło im wtedy ciągle miłości. A potem Piotr dopowiada, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jednocześnie przy posłudze Piotrowej to pytanie, gdy analizujemy, to nieustannie pomaga nam ono postawić to pytanie w odniesieniu do samych siebie. Czy? Bo to czy przypomina nam, że może być wątpliwość. To czy przypomina nam, że musimy robić ciągle osobisty rachunek sumienia. To pytanie czy oznacza, że musimy to kontrolować, monitorować, a jednocześnie pracować nad tym. Nawet Piotr wymagał aż trzykrotnego podejścia do tego pytania, żeby samemu sobie wobec Boga móc tej odpowiedzi udzielić, kocham. Rzeczywiście Bóg jest moją miłością największą. Bóg jest moją miłością jedyną. Że to pytanie jest ważne, to przypominam też, że to jest pytanie o miłość. I wiara, i nadzieja, i miłość to są te trzy. Ale z nich największa jest miłość. Bo wszystkie inne też przeminą. I wiara się skończy, bo będziemy już widzieli twarzą w twarz. I nadzieja się skończy, bo już będziemy uczestnikami tych spraw, których się teraz spodziewamy. Ale miłość nigdy się nie skończy. Miłość nigdy nie przeminie. A więc urząd Piotra to jest ten urząd, w którym tę sprawę my wszyscy ciągle na nowo, w każdym czasie rozpoznajemy, że już teraz na ziemi, już teraz w tym świecie, w doczesności, jesteśmy uczestnikami niezwykle ważnego doświadczenia, doświadczenia miłości. Powraca mi to słowo, o którym wielokrotnie mówił błogosławiony Jan Paweł II, o cywilizacji miłości. Wołał o cywilizację miłości, bo to jest i szansa dla świata, i to jest droga świata, ale to jest przede wszystkim droga Kościoła i to jest zadanie Kościoła. Nieść miłość, doświadczenie miłości, świadectwo miłości, moc miłości już poprzez ten poraniony, taki rozchwiany świat. Urząd Piotrowy pozwala nam doświadczać drugiej rzeczy. Powiedział przecież Jezus do Piotra: Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Zadziwia to zaufanie Pana Boga do człowieka. Pan Bóg jest wierny w swoich słowach. Skoro Pan Bóg tak powiedział, skoro Jezus to wypowiedział, wypowiedział to od Ojca, to Pan Bóg jest konsekwentny. To jest niezwykła Boża moc, niezwykła Boża kompetencja, którą samo niebo przekazuje ludziom. Temu wybranemu, temu wskazanemu, temu, który wypowiedział słowo kocham, akceptuję, przyjmuję, bo teraz w jego ręku są klucze. Mówimy o tym władza Piotrowa, mówimy władza kluczy. To jest realna władza. To jest władza niebiańska, władza osadzona w wieczności, aczkolwiek przeznaczona dla spraw doczesnych, dla spraw ludzkich, dla spraw ziemskich, realnie obecna już tutaj. Pytali Pana Jezusa, czy Ty jesteś królem? Tak, jestem królem, ale królestwo moje nie jest stąd, chociaż ono jest już tutaj i ono jest dla tej ziemi. Ta władza kluczy o tym też dodatkowo przypomina. I to jest też to, co sobie uświadamiamy w kontekście osoby Piotra, osoby papieża. Jego rozstrzygnięcia są dla nas gwarancją. Jego słowo jest dla nas rozstrzygnięciem. To jest światło, to jest pewien fundament, to jest jednocześnie ułatwienie dla nas wszystkich. To jest poczucie tego bezpieczeństwa, którego tak na co dzień poszukujemy. Czy to, co czynię, to jest prawda, czy to jest dobre? To właśnie jest ta władza kluczy, wtedy odczuwalna. Ojciec Święty powiedział, rozstrzygnął, naucza. To nam pokazuje, gdzie jest droga pewna. Jest jeszcze okoliczność. Powiedział Pan Jezus do Piotra kiedyś, utwierdzaj Twoich braci w wierze. Utwierdzaj Twoich braci w wierze. To może być rozumiane i w odniesieniu do innych apostołów. Czuwaj nad nimi, aby nie zachwiała się ich wiara. Pan Jezus powiedział do Piotra, prosiłem za Tobą, by nie zachwiała się Twoja wiara. A więc wiara Piotra jest w pewnym sensie chroniona nie tylko modlitwą Kościoła, ale także modlitwą nieba. Natomiast Piotr czuwa też, żeby nie zachwiała się wiara innych apostołów, innych biskupów, uczestników dzieła ewangelizacji, kapłanów, misjonarzy, katechetów, nauczycieli, wychowawców, rodziców, każdego. Umacniaj Twoich braci w wierze. To są te trzy sygnały, które sobie uświadomiliśmy na nowo w czasie tych niewielu dni, gdy nam Piotra brakowało, uświadomiliśmy sobie, czego nam brakuje. Bo zabrakło tego słowa, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. A teraz to słowo znowu brzmi. Zabrakło tego przeświadczenia, Tobie dam klucze Królestwa. Tych kluczy Królestwa, tutaj na ziemi przez chwilę nikt nie trzymał, nikt nie dzierżył. A teraz znowu są w ręku, w dobrym ręku. I zabrakło tej gwarancji utwierdzeń braci w wierze. Jest znowu ktoś, kto, gdy jest taka potrzeba, przypomina naukę Bożą i pomaga ją wyinterpretować. Stanął przed nami papież Franciszek. Uśmiecham się, gdy myślę o tej całej dyskusji, która się już przetoczyła i która chyba już jest zamknięta na szczęście. Czy Franciszek pierwszy, czy Franciszek. Już się autorytety zaczęły wypowiadać, że nigdy nie wolno mówić Franciszek pierwszy, bo to jest oczywiste, że to jest pierwszy. I tak, i nie. I na to są argumenty, i na to są argumenty. I nikt nie popełnia formalnego błędu, gdy powie Franciszek pierwszy, bo to jest Franciszek pierwszy. A skoro w pewnym zwyczaju, w pewnej tradycji Kościoła jest, że przy imieniu papieża dodajemy ten numer identyfikacyjny, powiedzmy, przepraszam za to słowo, to nie ma przeszkód, żeby nie używać już takiego dopowiedzenia przy pierwszym papieżu, który takie imię nosi. Tak było przy Janie Pawle I. Bardzo krótki to był pontyfikat, miesiąc czasu trwający, ale powszechnie się wtedy mówiło nie papież Jan Paweł, papież Jan Paweł I. I gdy ktoś teraz zaczynał mówić papież Franciszek I, żadnego błędu nie popełnił. Oczywiście usłyszeliśmy, że jest prośbą samego Ojca Świętego, żeby numeru nie dodawać, że po prostu należy mówić Franciszek. Tę prośbę podejmujemy, to jest oczywiste i to już wątpliwości nikt mieć nie będzie. Zafascynowani jesteśmy tą postacią, media nam to ułatwiają, ale w tej postaci dwie przestrzenie nas porusza. To, co prezentuje sam Ojciec Święty Franciszek swoją osobowością, swoją pewną metodą życia, swoim stylem życia, ale także imieniem. To imię Franciszek jest tutaj bardzo zasadnicze. On sam jeszcze nie odpowiedział, o którego świętego Franciszka mu chodzi. Ale to jest jego sprawa, tajemnica jego serca. Zechce, to powie. Nie zechce, to nie powie. Natomiast wszyscy podświadomie i świadomie identyfikujemy tę postać ze świętym Franciszkiem z Asyżu. I myślę, że to jest absolutnie podstawowe i właściwe skojarzenie. Co wnosi charyzmat świętego Franciszka z Asyżu? Powszechnie się mówi biedaczyna z Asyżu. A więc Kościół ubogi, już mówią, Kościół biedny, Kościół skromny. To jest wszystko absolutna prawda. Pamiętamy tę scenę z życia świętego Franciszka, gdy trochę sprowokowany, trochę, przepraszam za słowo, dociśnięty przez swojego ojca, cały ten splendor świata z siebie zrzucił, te bogate szaty rzucił ojcu do stóp i odszedł, ubrał się w zwykłe łachmany, w to, co mu ktoś dał, w to, co było możliwe i tak biednie szedł. Ale myliłby się ktoś, kto by chciał z tej sceny i z tego zachowania wydobywać wniosek, że ludziom Kościoła, ludziom Chrystusa nie wolno używać dóbr tego świata, że wszyscy mają odrzucić wszystko i rezygnować ze wszystkiego. Przecież Pan Jezus też pozwolił, aby drogocennym olejkiem nardowym balsamowano jego stopy. Chociaż się wtedy też wzburzył ten, który trzymał trzos. Ile to można byłoby biednym pomóc? Czy nie lepiej byłoby sprzedać ten olejek? I dzisiaj te same głosy powracają. Pan Jezus wtedy pozwolił i dzisiaj też nie ma żadnego przeciwwskazania, żeby ze wszystkich możliwości tego świata ludzie wierzący, uczniowie Chrystusa korzystali. Wręcz należy korzystać, ale korzystać mądrze, korzystać w pewnych proporcjach. Charyzmat franciszkański w pewnym sensie uczy nas doboru proporcjonalnego, właściwych środków do każdego zadania, do każdej sprawy. Te proporcje mogą być naruszone na dwa sposoby. Zarówno przez to, że się sięgamy po środki przesadne do spraw, które aż takich środków nie wymagają. I tutaj pokazał kardynał Bergoglio, obecny ojciec święty Franciszek, że jeżeli skuteczniej jest przemieścić się po mieście, po dużym mieście metrem, bo to jest nie tylko tańsze, ale to jest szybsze nawet wręcz, to jest prostsze, to należy robić to metrem. Tak czyni ogromna ilość księży i w Rzymie, i biskupów w Rzymie, i w bardzo wielu miastach świata, bo to jest naturalne. To jest zwykła ekonomia życia, nie ta finansowa, tylko dobór słusznych, właściwych środków do konkretnych sytuacji. Ale jednocześnie należy pamiętać, że środki mają być odpowiednie, to znaczy nie mogą też być zbyt słabe, bo niektóre zadania wymagają środków bardzo poważnych. I wtedy sztuczne ubóstwo, mówienie, że nam tego nie wypada, nam nie wolno, byłoby absolutnym ograniczeniem dzieł miłości, dzieł miłosierdzia, dzieł ewangelizacji, dzieł głoszenia Chrystusa. I tutaj przykładem jest fenomenalny franciszkanin, polski franciszkanin, święty Maksymilian Maria Kolbe, który bardzo skromnymi środkami własnymi, zaczynając, przecież stworzył ogromne centrum medialne. I słusznie wiele osób i w naszym pokoleniu właśnie ten sposób rozumowania, dobór odpowiednich środków do odpowiednich zadań, również wiąże z interpretując całe dzieło i Radia Maryja, i telewizji Trwam, i inne dzieła, które wokół Radia Maryja wyrastają, prowadzone przez ojca dyrektora Tadeusza. To jest ten duch franciszkański, dobór właściwej proporcji środków do celów, które skądinąd godziwe, skądinąd słuszne i potrzebne są podejmowane. Stanął przed nami ojciec święty Franciszek i w pewnym sensie na taką mądrość uczniów Chrystusa, która musi nam towarzyszyć, żeby z jednej strony nie przesadzać, ale z drugiej strony też nie ograniczać możliwości oddziaływania ewangelizacyjnego przez sztuczną pokorę, przesadną pokorę, przez przesadną skromność, bo to wtedy byłoby ze szkodą dla dzieł, żeby tych rzeczy, żeby nie pomylić. Staje przed nami ojciec święty Franciszek, łagodnie, pokornie uśmiechnięty i normalnie traktujący ludzi. Bardzo mi się podobało to, co dziennikarze przekazali, że gdy proponowano mu przejazd, tak szumnie mówią, limuzyną, samochodem odrębnym, on powiedział, pojadę z kardynałami razem autobusem. Podobno chodzi z nimi na posiłki. No i cóż w tym dziwnego? Gdyby przejrzeć kurie różnych diecezji, to by się okazało, że w bardzo wielu miejscach biskup spożywa posiłki codzienne razem z kurialistami, razem z pracownikami. I to jest coś normalnego. O tym się nawet nie mówi. To się robi, gdy jest taka sytuacja, gdy to wyrasta z okoliczności. Tylko że na przykładzie ojca świętego Franciszka wszyscy teraz na to mają szansę zwrócić uwagę. Ale o wiele istotniejsze jest u papieża Franciszka to jego bezpośrednie zwrócenie się do Pana Boga. Proszę zauważyć, że już w pierwszym krótkim słowie mówił kilkakrotnie o modlitwie, żeby się modlić za świat. Mówił, że on się będzie modlił. Prosił o modlitwę. I nawet ten gest, w którym poprosił o modlitwę Kościoła i przyjmował modlitwę Kościoła w absolutnej ciszy całej rzeszy ludzi zgromadzonych na placu świętego Piotra i mam wrażenie, że w absolutnej ciszy wszystkich, którzy wówczas byli też przed telewizorami czy przy głośnikach radiowych, ta chwila modlitwy Kościoła i to wszystkich z całego świata, zjednoczonej drogą transmisji, to była modlitwa do Boga wznoszona w Jego intencji, modlitwa wstawiennicza. Przez tę chwilę krótką przypomniał nam wartość, ale przypomniał nam też potrzebę modlitwy wstawienniczej. modlitwa Kościoła, która wytwarza ogromną duchową moc, jest w stanie uprosić, nie tyle nawet wytworzyć, uprosić u Pana Boga o wiele szersze otwarcie źródła Bożej łaski. On nam na to uwagę zwrócił, że tutaj Jezus jest w centrum, że tu chodzi o Pana Jezusa, że tu chodzi o Boga, że my tu wszyscy jesteśmy na służbie Bogu, że nie my się tu liczymy, że my wszyscy wpatrzeni jesteśmy w Chrystusa. To jest franciszkańska postawa, bo to z racji na Chrystusa Franciszek pozostawił swoją rodzinę i poszedł na służbę. Na służbę Bogu i Kościołowi. Bo to Chrystusem Franciszek był zafascynowany. To był wielki mistyk. Przecież obraz El Greca. A tak się akurat złożyło, że o tym obrazie coś niecoś wiem. Na mój ingres jeszcze, przy moich święceniach biskupich, gdy otrzymywałem w Sandomierzu od mieszkańców miejscowości Kosów Lackie, otrzymałem kopię obrazu Ekstaza świętego Franciszka, namalowanego z czarno-białego, starego wydruku gazetowego. Bardzo sympatyczny obraz, mam go blisko siebie. To było jeszcze przed wystawieniem tego obrazu w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach. Ten obraz jest odnaleziony w parafii Kosów Lacki, jest własnością parafii Kosów Lacki. Więc ta ekstaza świętego Franciszka, na którą patrzę regularnie w tym obrazie, przypomina o tej więzi, o tym zachwycie samym Jezusem Chrystusem i o zjednoczeniu z Chrystusem, o upodobnieniu się człowieka do Chrystusa. Papież Franciszek również o tym nam przypomina, że mamy się upodabniać do Chrystusa. Te stygmaty świętego Franciszka, które on otrzymał i które przyjął, były takim znakiem bardzo intensywnym, że człowiek żyjący w doczesności, w różnych epokach świata, ma zadanie i ma możliwość upodabniać się do Chrystusa, stawać się coraz bardziej Chrystusowy. To jest tajemnica Bożej łaski, to jest tajemnica Ducha Świętego i to jest tajemnica miłości Boga do człowieka i miłości człowieka do Pana Boga. I można by te rzeczy rozwijać, ale to na to przyjdzie czas w innych kontekstach. Chcę jeszcze jeden wątek podjąć. Papież Franciszek powiedział o sobie, że wezwali go kardynałowie gdzieś z końca świata. Pierwszy papież w naszych czasach, nie Europejczyk, bo formalnie nie pierwszy w dziejach Kościoła, ale absolutnie pierwszy z amerykańskiego kontynentu. Argentyńczyk. O korzeniach europejskich, ale jest jednak znakiem czasu to przywołanie na stolicę Piotrową, na stolicę biskupa Rzymu, kogoś spoza Europy, kogoś z kraju, gdzie jest katolicyzm silny, gdzie jest Jezus Chrystus rozpoznany i akceptowany, gdzie jest nauczycielem i przewodnikiem, gdzie ogromny procent ludzi z nim się identyfikuje, o nim pamięta, w niego wierzy i do niego podąża. Ten papież staje na czele spraw Kościoła. To po raz pierwszy. Podkreślam, co się znowu po raz pierwszy. Po raz pierwszy imię Franciszek. Po raz pierwszy spoza Europy w ostatnich wiekach. To po raz pierwszy dominuje w wielu komentarzach. Jest coś nowego w dziejach Kościoła. W jakimś sensie nowy początek. Trzeba nam będzie to obserwować. Trzeba nam będzie modlitwą otaczać o wiele bardziej jeszcze intensywnie Ojca Świętego Franciszka, niż czyniliśmy to z Ojcem Świętym Benedyktem i niż czyniliśmy to z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Myślę, że w dzisiejszym świecie, który jest światem bardzo rozchwianym, ale który jednocześnie bardzo pragnie takiego zakotwiczenia, jakiegoś punktu odniesienia, im silniejsze są te podmuchy kulturowe, polityczne, dyskusji etycznych, pewnej nawet agresji do Pana Boga, lewicy, która staje mnie znowu z programem rewolucyjnych działań. Chcę odmieniać świat, odmieniać mentalność świata, przeorganizować nam świat chcę. Oni wprost o tym mówią. Jeden z rozmówców zapytany w świeckim kanale telewizyjnym, jak chcecie prowadzić, powiedzmy, ludzi i kraj do wyjścia z kryzysu, powiedział wyraźnie, pamiętam, sam to słyszałem, najpierw musimy przeorganizować ludzkie myślenie, zmienić ludzką mentalność. Najpierw muszą być związki osób tej samej płci, najpierw musi być in vitro, musi być pełna aborcja, dopiero potem będzie można mówić o kwestiach gospodarczych. Najpierw musimy zmienić ludzkie myślenie. Wiele osób, absolutnie niewierzących w roli Panu Bogu, chce dzisiaj zawładnąć ludzkimi umysłami, ludzkimi sercami i ludzką wolą, a więc ludzkim życiem. I to jest fakt. Dlatego, gdy myślimy o Ojcu Świętym Franciszku, który przychodzi z Argentyny, z kraju, gdzie jest też zmaganie wokół tematów etycznych, wokół tematów rodziny, tematu życia, myślę, że tym bardziej musimy mieć świadomość, że trzeba go chronić i wspierać naszą modlitwą. Tej modlitwy nie możemy zabraknąć. Jednocześnie pamiętajmy, i tym wątkiem chcę zakończyć tę medytację i tę katechezę, że przy Ojcu Świętym Franciszku, przy jego pewnej prostocie życia, musimy czuć się wszyscy o wiele bardziej odpowiedzialni za sprawy Boże w nas i wokół nas. Ta jego prostota, ta jego skromność, ta jego bezpośredniość, a jednocześnie to jego wpatrzenie się w Boga, musi nam uświadomić, że nie wolno nam przerzucać odpowiedzialności za nasze życie, za nasze sprawy na Niego. Że On nie zastąpi naszych słabości, On nie dopełni. Nie może być tak, że my na Niego jednego przerzucamy pełną odpowiedzialność za sprawy Kościoła. Musi pozostać bardzo aktywny każdy biskup, każdy proboszcz, każdy ojciec, każda matka, każdy nauczyciel, każdy wychowawca, każdy lekarz, każda pielęgniarka, każdy przedsiębiorca, każdy rolnik, każdy na swoim odcinku, tam gdzie żyje, musi czuć tę swoją osobistą odpowiedzialność za Boże sprawy. Myślę, że w tym jest też dodatkowa szansa tego pontyfikatu. Był czas, gdy patrzyliśmy na Jana Pawła II. Był czas, gdy towarzyszyliśmy Benedyktowi. Teraz idziemy z Franciszkiem. Idziemy z pewnym nowym duchem odpowiedzialności. Niech więc nie zabraknie nam ani wiary, ani nadziei, ani miłości. I niech nam nie zabraknie gorliwości. Niech Bóg prowadzi wszystkich nas po drogach codziennego świadectwa i po drogach codziennego działania na chwałę Bożą i na pożytek ludzi. A ludzie dobrej woli, o których powiedział Ojciec Święty Franciszek, gdy udzielał pierwszego błogosławieństwa, ludzie dobrej woli niech prowadzą dalej sprawy świata po Bożemu. W tym duchu błogosławię Was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.